10 minut po godzinie 20, magazyn Między Nami Zwierzętami, bo to przecież środa, a w każdą środę od 20 do 22 rozmawiamy o przyrodzie. Zastanawiam się, jak Państwa przedstawić. Pierwsi edukatorzy.
No, Między Nami Zwierzętami, to może jakieś zwierzę przypiszę, pani redaktor. Każdemu z nas.
A może, że już rzeczywiście jest to dobry pomysł. Jeszcze słyszałam takie określenie super nauczyciele. Aha. No, na pewno ludzie z pasją i autentyczną potrzebą uczenia o przyrodzie. Oczywiście tą kwestię pierwszych edukatorów zaraz poproszę, żebyście wyjaśnili właśnie, jak to jest, bo tworzyliście pierwsze programy edukacyjne w lasach, prawda? Ale gwoli formalności, pani Ilona Mrowińska, specjalista do spraw edukacji leśnej w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, no, w którym szefem jest pani mąż, pan Paweł Mrowiński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
Panie Pawle, pan fotografuje przyrodę.
To tak, też amatorsko fotografuje, tak.
Będzie też można podziwiać te fotografie właśnie w kalendarzu, który państwu opiszemy przed 21. A pani Ilona prowadzi stronę ośrodka, fanpage.
Między innymi
na Facebooku.
8 lat już prawie.
I wymyśliła pani taką grę Super Surowiec.
Tak. Właściwie to zostałam trochę może zmuszona do wymyślenia tej gry, bo w 2014 roku został ogłoszony konkurs na gry edukacyjne promujące drewno. Konkurs dla pracowników lasów państwowych.
A kto panią zmusił?
Poczucie obowiązku. Gdyż byłam już wtedy jednym z doświadczonych edukatorów. I no, czułam się zobowiązana, aby wziąć udział w tym konkursie. Projekt gry pod tytułem Super Surowiec zajął wtedy pierwsze miejsce. Bardzo się cieszyłam z tego. Udało się wydać tę grę w roku 2017 przez Nadleśnictwo Lubsko właśnie z pomocą Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych i Regionalnej Dyrekcji w Zielonej Górze. Gra bardzo spodobała się nauczycielom.
Uczniom?
Uczniom też. Przetestowaliśmy tę grę w Centrum Przyrodniczym, między innymi właśnie w Zielonej Górze. Umówiliśmy się na lekcje z uczniami ze szkół zielonogórskich i tam prowadziliśmy takie właśnie pierwsze zajęcia z tą grą.
Ale pani mówiła, że w tej grze nie ma wygranych ani przegranych. Tak, młodzież jednak lubi trochę rywalizować.
To jest gra dydaktyczna, czyli to jest takie pojęcie w dydaktyce i niekoniecznie to jest taka gra, gdzie są pionki i gdzie jest kostka. Idea tej gry wzięłam pomysł z edukacji, którą prowadzi się w szkołach w Finlandii. Szkoły w Finlandii uważa się za najlepsze na świecie, ten system edukacyjny. I tam takim fajnym pomysłem było umieszczenie różnych pomocy, środków dydaktycznych w pudełku. I tak się zaczęło od tego pudełka. Czyli jest to taka pomoc dydaktyczna, gdzie uczniowie mają możliwość dotknąć przedmiot swojego poznania, tak? Czyli tu różne surowce. No i w czasie między innymi właśnie testowania tej gry w Centrum Przyrodniczym obserwowaliśmy niezwykłe reakcje uczniów, kiedy mogli dotknąć metal, drewno, plastik, porównać je ze sobą, tak? Także tu nic nie jest jakby w tej grze narzucone. Uczniowie sami mogą ocenić, który surowiec im się podoba, który surowiec powinien być używany przez człowieka, jakich surowców powinniśmy używać w przyszłości również, zwracając uwagę na nasze środowisko przyrodnicze również, na oszczędzanie zasobów ziemi i chcieliśmy również promować tutaj drewno. Ale wybory są różne. Rzeczywiście wybierają uczniowie drewno jako super surowiec, ale również metal i szkło. tak? No, jakie tu ma walory ta gra? Właśnie takie, że można dotknąć, tak? Nie tylko zobaczyć w podręczniku czy na ekranie projektora, przez projektor multimedialny czy w komputerze jakieś obrazki, tylko że można po prostu dotknąć ten przedmiot, o którym się mówi. To się bardzo podoba.
Jesteście w ośrodku edukacji przyrodniczo-leśnej w Jeziorach Wysokich. Jesteście z tym ośrodkiem bardzo związani, bo przez większą część tam też mieszkaliście, prawda?
Tak.
I właściwie to w tej przyrodzie żyjecie, z tą przyrodą żyjecie, ale z nią nie wojujecie. To jest chyba taki, jesteście przykładem osób, które w taki harmonijny, bardzo taki spokojny sposób podchodzicie. Nawiązuje do tego, że teraz przyroda również staje się takim narzędziem do tego, że można na przykład o nią walczyć gdzieś na barykadach wręcz. Mhm. A wy wybraliście inny sposób.
Trochę tak.
Chyba ten cięższy.
Może cięższy, ale to też jakby nasza praca jest. Natomiast no, można różnie traktować swoją pracę i różnie ją realizować. Ja na przykład nie jestem wykształconym nauczycielem. Tak jak leśników kształci się bardzo szeroko, bo i budownictwo mamy na studiach, i meliorację musimy narysować. Jakieś tam rowy melioracyjne odwadniające jakiś obszar, tak? Musimy umieć narysować, czy tak było za moich czasów, kiedy studiowałem, zrobić projekt drogi i wiele innych takich, jeszcze wtedy były, no, oprócz tych ogólnych przedmiotów, fizyka, chemia na studiach leśnych, matematyka. Za moich czasów jeszcze było tak zwane ETO, czyli elektroniczna technika obliczeniowa, to co teraz robią komputery, to my na pieszo robiliśmy z tym systemem zero-jedynkowym. Ale nigdy nie mieliśmy takich właśnie przedmiotów dydaktycznych. A mówimy, że w tej chwili jakby leśnicy wpisali sobie do swoich rozporządzeń jeden z priorytetów edukacja leśna, a to nie jest do końca prawda, bo jak prześledzimy historię lasów państwowych, a ona ma już prawie 100 lat, w 2024 roku będziemy obchodzili, czyli za 6 lat, będziemy obchodzili stulecie lasów państwowych.
Ale instytucji.
Instytucji, ale jak czytamy dokumenty pochodzące sprzed II wojny światowej, publikacje, to wtedy ta edukacja, ta relacja między leśnikiem a nauczycielem już była. I ona była nie tylko w formie jakichś publikacji bardzo fajnych, wydawanych, ale także w formie zarządzeń przez Naczelną Dyrekcję Lasów Państwowych wtedy. Wczesnie. Dzisiaj Generalna Dyrekcja. A wówczas Naczelna Dyrekcja, która wręcz narzucała leśnikom współpracę ze szkołami, a szczególnie z harcerstwem. To harcerstwo dzisiaj wraca, może później troszeczkę też o tym powiemy. Natomiast ta współpraca leśników i nauczycieli wcześniej to była na zasadzie takiej zasadzie uznaniowej. Jeden leśnik bardziej czuł potrzebę takich relacji, inny może mniej i zajmował się troszeczkę bardziej tymi sprawami swoimi leśnymi. W połowie lat 90. ta edukacja zaistniała bardzo mocno w lasach państwowych. W 1995, kiedy powstały leśne kompleksy promocyjne, które jednym z takich priorytetowych zadań miały właśnie edukację leśną społeczeństwa, szerokiego społeczeństwa, nie tylko dzieci, młodzieży, ale
także ja muszę
także
to pytanie
dorosłych.
Zadać. To znaczy, ta edukacja była potrzebna, żeby wyjaśnić, dlaczego ścinamy drzewa?
No chociażby, ale przypomnę, że bardzo mocna edukacja była w latach 60., 70., kiedy zwiększano lesistość Polski i sadzono te lasy, tak? Ja tam uczestniczyłem jako uczeń.
Żona podnosi rękę.
Proszę, bo
trzeba
taka przyzwyczajona.
I jeśli chodzi o zaistnienie edukacji, pod względem takim prawnym właśnie w zarządzeniach lasów państwowych, to wzięło się to ze szczytu ziemi z 1992 roku. Wtedy miał miejsce szczyt ziemi w Rio de Janeiro. To była największa konferencja wówczas ekologiczna na świecie. I tam powstały różne dokumenty, między innymi Agenda 21 i zaistniały zapisy mówiące o tym, że o środowisku przyrodniczym, o ekologii mają mówić nie tylko szkoły, że instytucje powinny zająć się również edukacją ekologiczną.
A dlaczego?
I lasy wzięły na siebie ten obowiązek. Wiąże się to z ideą zrównoważonego rozwoju, czyli z taką drogą, którą może pójść ludzkość i chyba powinna pójść, bo to jest najpiękniejsza idea, z jaką się spotkałam, jeżeli chodzi o idee ekologiczne, przyrodnicze. To właśnie ta idea, chociaż ona dotyczy nie tylko przyrody, dotyczy przyszłości całego świata. Mówi o tym, że powinniśmy tak żyć, aby zachowywać ten świat w stanie przynajmniej takim, jak go zastaliśmy, a nawet lepszym dla przyszłych pokoleń. To znaczy, że ten świat pożyczyliśmy na chwilę od swoich dzieci.
I kiedy w was się narodziła taka pasja, czy ten pomysł do tego, żeby zacząć uczyć?
No właśnie, bo ja zacząłem od tego, że na tych studiach leśnych nie kształcono nas w kierunku nauczycielskim, pedagogicznym, ale myślę, że w każdym człowieku mniej lub bardziej jakaś tam takie zacięcie do potrzeby uczenia czy pokazywania czegoś
dobrego. Pani Ilona jest biologiem, nauczycielem.
I ona też, pani. Tak prawdę mówiąc, to zanim zaczęliśmy pracować razem w tym ośrodku, to jak byłem jeszcze podleśniczym, to już mnie wciągała w te sprawy kontaktów z dziećmi, młodzieżą jako nauczycielka wtedy w szkole średniej. Były te takie duże akcje już wtedy, sprzątanie świata, Dzień Ziemi. No i jako człowiek, jako podleśniczy organizowaliśmy takie wspólne akcje gdzieś w lasach w pobliżu Lubska. Tak?
Widzieliście państwo w tym sens wtedy już?
Oczywiście, no największy to chyba jako nauczycielka Ilona widziała ten sens. A później jakby też odkryłem w sobie takie pokłady tego zacięcia pedagogicznego czy podejścia do innych ludzi. I taką potrzebą wyjaśniania pewnych procesów, które zachodzą zarówno w przyrodzie, ale też na styku cywilizacja, natura, cywilizacja, czy człowiek, las. I tak jak pani redaktor powiedziała, że zaczęliśmy może trochę z przekąsem tą edukację, żeby wyjaśnić, dlaczego wycinamy drzewa. Myślę, że można powiedzieć, że trochę, żeby szukać sojuszników dla naszych działań, bo w końcu przecież my nie jesteśmy właścicielami lasu, ale jesteśmy jego zarządcami, czyli w imieniu społeczeństwa, które lasy w Polsce są w większości lasami państwowymi, czyli dobrem jakby nas wszystkich, tak samo pani redaktor, jak moim, jak każdego innego człowieka. Natomiast my jako leśnicy wykształceni w kierunku zarządzania tymi ekosystemami leśnymi, uważam też, że mieliśmy jakby taką rolę do odegrania, także w kontekście tego, co powiedziała Ilona, tego szczytu ziemi w Rio de Janeiro, tam zostało mocno podkreślone, że nie da się ochronić naszej planety za pomocą urządzeń technicznych, tak? Filtrów w kominach, oczyszczalni. Potrzeba jest uczenia o relacjach, o środowisku, o wpływie człowieka na środowisko, o tym, jak korzystamy, jak możemy korzystać z zasobów naturalnych. No i lasy państwowe, jakby kierując się tymi zasadami tam wypracowanymi podczas tego szczytu ziemi w Rio de Janeiro, no przyjęły to z takim uznaniem i zaczęły wdrażać w połowie lat 90. do swojej praktyki leśnej to zadanie edukacji leśnej. Tak?
I rzeczywiście staliście się takimi pierwszymi edukatorami, uczestniczyliście w powstawaniu takich programów edukacyjnych.
To znaczy...
Bo dzisiaj może jest to bardziej rozwinięte.
Trudno powiedzieć, że to my byliśmy tymi pierwszymi. Nie, to nie jest tak. Zawsze wszystko to, co najlepiej wychodzi, to nad czym, co jest po prostu dobre, zwykle pracuje duży zespół ludzi. I tak było też i w tym przypadku, tak? Czyli był powołany zespół przy dyrektorze generalnym do spraw edukacji, który pewne założenia wypracował. Najpierw były one wprowadzone w leśnych kompleksach promocyjnych, później w całych lasach państwowych. Teraz każde nadleśnictwo ma w obowiązku prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej. Właśnie Paweł był między innymi przez kilka lat w takim zespole i wypracowywał cele, treści i inne założenia do edukacji leśnej, które teraz są rozwijane.
A tutaj chyba był potrzebny pomysł na to, jak przyciągnąć dzieci, młodzież, ale też dorosłych, prawda? No bo wiadomo, że sam las może dla dzieci nie być tak atrakcyjny, jak na przykład dla osoby, która potrzebuje ciszy i spokoju. Dzieci zwłaszcza dzisiaj potrzebują jakichś gadżetów.
No właśnie okazało się, że niekoniecznie.
O, ja też jestem niezgodny.
Że ten las okazał się być taki atrakcyjny, że pomysł na edukację leśną w lesie to był strzał w dziesiątkę. To tak się spodobało bardzo, szczególnie nauczycielom, którzy przecież mieli w swoich programach edukację ekologiczną, wyjścia w teren i tak dalej, ale nigdy zbyt pewnie jakby nie czuli się w lesie, no bo tam jest dużo różnych gatunków, które trzeba znać. A nauczyciel po studiach pedagogicznych niekoniecznie to wszystko zna. Leśnik zaś dobrze się czuje w tym lesie, jak ma prowadzić zajęcia.
Udźwignie każde pytanie, prawda?
No dzisiaj przy tak łatwym dostępie do internetu to nie zawsze tak jest, nie? Bo dziecko jak tam sobie może znaleźć takie historie, że nie jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o ten ekosystem, w którym akurat jesteśmy, znajdujemy się, o którym rozmawiamy, który poznajemy, no to raczej dla leśnika to nie stanowi wielkiego problemu i jakichś tam dużych tajemnic, tak? I potrafi o tym fajnie opowiedzieć i tak jak pani redaktor powiedziała, że ta przyroda czasami jest wykorzystywana do różnych rozgrywek czy walki, my ją jako leśnicy prowadzący edukację leśną wykorzystaliśmy właśnie, żeby my nie chcemy, chyba że nauczyciel tego oczekuje od nas, ale my nie chcemy uczyć, jak tam się nazywa poprawnie sosna zwyczajna czy sosna pospolita, a może jeszcze po łacinie, a jakie tam gatunki inne rosną, ale chcemy jakby odkrywać tą przyrodę i tak zazwyczaj w ośrodku prowadzimy te zajęcia, pokazujemy, omawiamy. Pozwalamy mówić innym uczestnikom, dzieciom najczęściej, opowiadać jakieś swoje relacje wcześniejsze, tak? Czyli to jakby zabieramy ich do tego lasu, aby tam poczuli się tak troszeczkę z tą przyrodą i jednocześnie potrafili ją odkrywać, tak? Bo coś tam damy do posmakowania jakiś listek, do powąchania, tak? Do posłuchania. I to okazuje się, że można pójść przez las i niczego nie widzieć, nie słyszeć, przejść, może śmieci jakieś pozbierać. I to zauważyłem nie tylko dzieci, ale szczególnie mnie to uderzyło u osób dorosłych, jak idziemy przez las. No to są zachwyceni, jaka piękna kora jest ta glezji na przykład, tak?
Albo... Tylko trzeba to najpierw dostrzec. I właśnie my się tym też zajmujemy, tak?
Czyli pomagacie?
To się nazywa interpretator przyrody. Może niezbyt ładnie, ale właśnie przyjmujemy też teraz takie role. Czyli bardziej chodzi tutaj w tej edukacji leśnej o pokazanie tego lasu, odkrywanie, znaczy poznawanie go razem, tak? Czyli tutaj ten przewodnik nie jest jakby tutaj tą osobą najważniejszą. Staramy się odkrywać te tajemnice lasu wspólnie razem z dziećmi, tak? Trzeba znaleźć w sobie, żeby robić to dobrze z dziećmi i z młodzieżą, trzeba w sobie też znaleźć to dziecko. Jakoś nie chodzi tutaj może o to zdziecinnienie, ale o tą radość dziecka. I może to tak zabrzmi troszeczkę dziwnie, ale my tę radość dostarczamy właśnie. My to czujemy, jak dzieci są radosne. jak wychodzą z lasów i skaczą i mówią, że to była najwspanialsza wycieczka, że czują się tacy wolni, podskakują, są zadowoleni. To dostarczanie radości jest po prostu wspaniałe. Mamy szczęście.
Wydawać by się mogło, że jeżeli mieszkacie w lesie, to ten las po prostu się opatrzył.
Nie.
No nie, i myślę, że nigdy tak nie jest. Pani redaktor na początku wspomniała, że ja fotografuję. Ja właśnie mieszkając w lesie idę do lasu odpoczywać też. Mieszkając, pracując w lesie, to idę też odpoczywać do tego lasu. Często właśnie biorę aparat ze sobą, żeby właśnie jakąś taką ulotną chwilę złapać, żeby coś tam podejść i sfotografować, czego tak na co dzień nie można zrobić. I zresztą nawet mieszkając w lesie, w takim bardzo bezpośrednim kontakcie z lasem, wydaje mi się, że nie można się znudzić tym, że nie można, że nie może tego lasu być jakiś taki przesyt, że
może nie znudzić, końcu... ale las może stać się czymś w rodzaju po prostu tylko tła. Tak jak, nie wiem, jesteśmy sobie w mieszkaniu, pracujemy przy komputerze i po prostu odbieramy to tylko jako coś, co jest wokół nas. I tak samo może być z lasem. Państwo opowiadacie o tym, że obserwujecie tą przyrodę, że ona was zaskakuje, że ona powoduje jakąś radość, że ona wyzwala emocje.
No tak.
A ja mówię o tym, że może być też tak, że gdzieś idziemy sobie przez las, mamy w głowie zupełnie inne rzeczy i tak naprawdę tego nie widzimy.
A ja myślę, że mogę powiedzieć, że ja na przykład za siebie mówię, miałem szczęście, że mogę nadal mieszkać w takim miejscu, pracować w takim miejscu, realizować siebie, bo się okazało, że chyba nieźle to robię i rzeczywiście ciągle jest zapotrzebowanie na te lekcje u nas w lesie. Ale właśnie no, zależy, czego człowiek oczekuje od tego lasu, co zobaczy w tym lesie, bo czasami jakieś drobne rzeczy mogą naprawdę zainteresować. Mieszkając tam na miejscu w ośrodku kiedyś, chyba początek czerwca to był, wyglądam przez okno i patrzę u nas w tym ogrodzie, który tutaj też parę drzewek w tym kalendarzu jest, takie małe drzewka jeszcze tam rosły, patrzę dwa małe liski, małe liski, dwa, tak, skaczą wokół drzewka i coś tam niby łapią. No to tak postanowiłem podejść tam. Okazało się, że one były tak zajęte tym, co robiły, zaraz powiem, co one tam robiły, że dały się podejść bardzo blisko. W czerwcu pojawia się rójka takiego owada, który się nazywa guniak czerwczyk. To jest taki chrząszczyk, może wielkości paznokcia na kciuku.
Guniak czerwczyk.
Czerwczyk, tak. I on sobie lata, ten okres godowy polega na tym, że on lata wokół te owady, latają wokół drzewa i tam sobie taki taniec urządzają.
One mają skrzydełka.
Tak, tak, to są chrząszcze, mają te pokrywy pierwsze, zewnętrzne, takie twarde, skórzaste, natomiast pod spodem mają błonkowate skrzydełka i sobie tak latają. I te młode liski łapały je, zjadały te owady, tak? Następnego dnia, kiedy zobaczyłem, że one znowu się pojawiły tam, to wziąłem kawałek kiełbasy z domu i podchodząc tak rzucałem i one zwęszyły szybko tą kiełbaskę i zaczęły szukać jej, tak? I po kilku dniach, proszę sobie wyobrazić, prawie je oswoiłem. Prawie oswoiłem. Te liski podchodziły na wyciągnięcie ręki. I kiedy poszedłem któregoś dnia tam z moim małym synem, wtedy chyba 3- czy 4-letnim, i one podchodziły niemal z ręki, jadły te kiełbasy, to się bałem, że mogą go tam skaleczyć i zarazić na przykład tą wścieklizną. Przecież lisy są nosicielami. Zaprzestaliśmy tego, tak? Ale no, chcę przez to pokazać, jakie łatwe relacje można nawiązać z zwierzętami,
za
tak dzikimi.
Kiełbasy.
Na przykład, nie? No innym razem... No
może to taki trochę taki dziwny może przykład, ale miałeś też taką niesamowitą historię z rannym gołębiem.
Znaczy to nie tyle był ranny gołąb, siniak. Właśnie chodząc sobie z aparatem po lesie, zauważyłem, że na ściółce, w podszycie tam trochę ucieka, ale tak nie za bardzo, gołąb, siniak.
Czy dziki?
To był te, taki, to jest gołąb, który gniazduje w dziuplach. Właśnie siniak ma taką barwę bardzo podobną do koloru kory buka. I on w tych bukach, w starych dziuplach tam sobie mieszka. I on nie był ranny, tylko za wcześnie wypadł z gniazda. Zbyt ciekawski świata, no i tam trochę już potrafił tymi skrzydełkami machać i się utrzymywać, ale jeszcze tak podrywać się nie potrafił. No i najpierw go tam obfotografowałem, ale później tak pomyślałem sobie, no jest to trochę niebezpieczne dla niego, bo to jednak na skraju wioski koty się włóczą, jakieś tam pieski też. No i zabrałem tego gołębia.
A nie wolno, panie pofle.
Ale to było już parę lat
ale
temu.
Ale wiedziałem, co robię, bo no, nie chciałem go tak oswoić, tak jak wcześniej tych lisków, tylko nakarmić go chciałem, tak? Nakarmiłem go nasionami słonecznika i to było tak, że karmiłem go tym słonecznikiem i proszę sobie wyobrazić, że bardzo szybko załapał, o co chodzi. Najpierw musiałem do dzióbka wepchnąć to nasionko, ale kiedy posmakował, to tak mi z ręki wyjadał. Potem trochę
szybko doszedł do siebie
i w ciągu kilku dniach, w ciągu kilku dni wspaniale tam się rozwinął i już zaczął fruwać, ale wracał do mnie. Wracał do mnie i był taki jeden dzień, że podleciał na drzewie, usiadł, potem wrócił i później już chyba się poczuł na tyle mocny, że odleciał zupełnie.
Pan ma takie wybuchy troskliwości wobec zwierząt.
Nie, to myślę, że każdy by się tak zachował, gdyby spotkał w lesie zwierzę.
No, także spotykają nas takie właśnie różne historie z dzikimi zwierzętami, a z tym gołębiem to była rzeczywiście niesamowita historia, bo po jakimś czasie Pawła nie było w domu, ja byłam z synem na dworze i nad naszymi głowami tu przyfrunął ptak. Patrzymy, gołąb. Raz, drugi, trzeci. Tak pomyślałam, o co temu gołębowi chodzi? Usiadł na gałęzi na pobliskim drzewie i patrzył się na nas. I wtedy mi przyszło do głowy, czy to nie jest ten gołąb? Być może.
Możliwe, że szukam. A ja pojechałem wtedy na ten zespół dyrektora generalnego opracować wytyczne do rozwoju edukacji leśnej w Lasach Państwowych.
A gołąb czekał.
Tak. No i takich historii parę było. Też z sikorą modrą, kiedyś taki mróz był w styczniu.
O, to jest sympatyczna historia.
I ja wychodziłem, wieczór już był, otworzyłem drzwi i coś mi sfrunęło.
To w środku.
Nad tym, tak? I za chwilę przyleciał maleńki ptaszek, a było chyba z minus 16 albo minus 18 stopni. Sikora modra usiadła na poręczy balustrady przy schodach. I proszę sobie wyobrazić, że w ogóle się nie bała. Ona chyba przyleciała.
Tak jak ten bąk.
Trochę cieplej było przy drzwiach po prostu. No. I ty zniosłeś wtedy
czapkę taką. Czapkę.
Ale to nie był kapturek?
Nie, to była czapka, ta uszatka, taka ruska czapka, taka służbowa. I w tej czapce tak ją tam umieściłem, żeby koty też go tam nie dopadły.
Nie bała się.
I on tam przetrwał. I proszę sobie wyobrazić, że jak chyba jest w tych zachowaniach zwierząt coś takiego, że gdzieś jest taki moment, że taka desperacja, można z naszego punktu widzenia powiedzieć, jednak on możliwe, że szukał już takiego przetrwania. Nie? Podobnie jak ta historia, o której pani teraz powiedziała z tym bąkiem, to też taka niesamowita przecież, nie? Rok temu
historia,
prawie,
tak,
nie?
No, takich
historii.
Temu,
jak się w lesie mieszka wśród zwierząt, to tak jest.
A co takie historie wam dają?
O, wielką jakąś taką radość wewnętrzną. No i myślę, że no, to nie jest takie spotykane na co dzień. Takie wyróżnienie też trochę dla mnie jest. Ja na przykład teraz, jak było trochę takich zimniejszych dni, no, wyłożyłem karmnik dla ptaków i tam im słonecznik wysypałem. Proszę sobie wyobrazić, że one po chwili, ja byłem 2 metry od nich i one siadały, dziobały, patrzyły się na mnie, w ogóle nie uciekały. Tam z tych 6 gatunków sikor, które w Polsce są, 5 tam się pasło przy tym karmniku i wszystkie można było ładnie sfotografować też. Co dają? No takie... Myślę, że ja to odczuwam, że jest jakaś taka relacja między nami zwierzętami. I chyba to jest fajne. Chociaż są też emocje, na przykład z mojej strony bardzo takie, jak się zbliża jakieś zwierzę, i jestem zaczajony z aparatem, tak?
A jak musiałeś zmykać kiedyś przed dzikami?
Albo jak trzeba się wycofywać, bo dziki nas tam ofukują, nie? Czy tam nie, bo ja sam chodzę sobie, nie? Albo jak zobaczyłem, że leżą w trawie w czerwcu 2 byki wielkie, jelenie z porożem, jeszcze w scypule. I je podszedłem tak blisko, że mogłem na nie wsiąść, bo one leżały sobie. I nie wiedziałem, jak zareagują, tak? Jak one się spłoszą, jak mnie w końcu zobaczą, czy mnie nie zaatakują. Są niesamowite przeżycia takie dla człowieka. I no, serce wali mocno, tak? I piękne relacje ze zwierzętami, tak?
Wcale nie trzeba daleko wyjeżdżać. My coraz częściej w czasie wolnym po prostu udajemy się w ten najbliższy las, do tego najbliższego lasu i tam można naprawdę wielkie przeżycia radosne doświadczyć, taki
tak
kontaktu z przyrodą.
Tak, po prostu. Chodzicie na spacer?
Tak, tak.
A jest tak fantastyczny ten las, szczególnie właśnie tam przy ośrodku. Ten stary park taki w stylu angielskim, zdziczały. On w tej chwili, można powiedzieć, że to taki las naturalnie się odnawiający, jeszcze został objęty pewnymi formami ochrony, więc te powalone drzewa wszystkie tam leżą, gniją, mają zostać.
To był część parku tak należącego do Pałacu w Brodach.
Tak, to jeszcze za czasów Bryla, tak? Powstał na początku XIX wieku. I ja tam chodzę bardzo często. To nie jest jakiś tam duży obszar, kilkadziesiąt hektarów, a ciągle coś nowego odkrywam. Niedawno w zeszłym roku tam spotkałem na takie piękne jałowce, stare, które musiały być posadzone, kiedy ten park był zakładany, czyli tam miały ponad 150 lat. No fantastyczne rzeczy z tym takim czerwoną korą na tych pniach. Relacyjne rzeczy. I ciągle coś tam nowego. Jedne drzewa się przewracają, tak? Inne wyrastają. Miejsce fantastyczne jest.
Ale też... jednak... Tak zastanawiam się, że coś trzeba w sobie mieć, żeby to piękno przyrody, te relacje, o których opowiadacie ze zwierzętami, żeby one nam coś tutaj w tej duszy gdzieś w środku zrobiły, coś takiego wyzwoliły w nas, chociażby tą chęć.
Ja myślę, że to bierze się z dzieciństwa. Jeżeli jako dzieci mamy kontakt z przyrodą, jeżeli... osoba dorosła, tak jak na przykład w moim przypadku to był dziadek, z którym chodziłam na długie spacery do lasu w czasie wakacji, w czasie ferii zimowych, który poświęcał mi bardzo dużo czasu właśnie pokazując przyrodę, to chcę się wracać do tych uczuć, do tego dzieciństwa, tak? do tej radości. I dlatego taka ważna jest edukacja małych dzieci, dzieci i młodzieży, aby dostarczyć im tego kontaktu z przyrodą.
Ale myślę, że też, że to jest w nas gdzieś tam. Jest to w środku, w człowieku, w, nie wiem, w głowie, w sercu, w jakichś tam innych organach. I tak jak Ilona powiedziała, w małych dzieciach. To w małych dzieciach się bardzo łatwo uzewnętrznia, bo one nie próbują tego jakoś tuszować, tylko pokazują to. Jak przyjeżdżają do nas, jest ciepło, ładnie, to się walają po trawce, tak? Przytulają się do tej trawki. I to pokazuje, jak potrzeba, jaka jest ogromna potrzeba ludzi. No człowiek starszy by też chętnie pewnie to zrobił, tylko nie bardzo mu wypada, tak? Bo takie sobie już jakieś narzucił kanony, ale...
I to jest fajne w naszej pracy, że możemy się tak poturlać, czy położyć na ściółce leśnej, budując na przykład las, tak? Bo teraz w ten sposób się uczymy.
Turlacie się razem z dziećmi?
Może turlanie To jeszcze,
ja nie, ale,
jeszcze
nie,
ale budowanie lasu, na przykład właśnie udawanie ściółki poprzez rozkładanie się na tej ściółce, to tak, to sprawia mi dużą radość.
Bardzo chętnie żeruję z dziećmi
na orzeszkach
w lesie.
Bukowych.
Na przykład był taki urodzaj 2 lata temu buka i żeśmy jesienią objadali się tymi orzeszkami bukowymi. Tak to się podobało, takie żerowanie dzieciaczkom, że w soboty, niedzielę przywoziły te dzieci swoich rodziców i żerowali razem z rodzicami w tych samych miejscach.
Orzeszki bukowe orzeszki. Są bardzo zdrowe.
Albo jemy, miałem taką sytuację, też pokazuję dzieciom, że wiele jest roślin, które można jeść. Jest sporo roślin też trujących. I na przykład mówię, ja jak sobie tu chodzę po tym lesie, to pokrzywy rosną. Bardzo zdrowe są pokrzywy, tak, mają dużo żelaza i tak dalej.
Ja bym nie chciała żerować pokrzywy.
I pokazuję im, jak na przykład ja zjadam. One są wtedy zaciekawione. Pan to je naprawdę? Ja mówię, no tak, proszę zobaczyć. Szczypię tam kilka listków, maceruję w palcach, no i zjadam to, nie? I one, proszę sobie wyobrazić, ja też chcę, niech mi pan to zrobi. Ja mówię, mam brudne palce, nie dam ci tego. Nie.
Pani nauczyciel, ja są pan na straży się... na całe szczęście.
Nie, no oczywiście, że im nie daję, ale są no, różne roślinki, które to można spróbować przecież, tak? Oczywiście umawiamy się z nauczycielem, czy pozwoli na to, tak?
A właśnie.
Bo to może być różnie.
Bo ten lęk, to jednak przyroda, taki dreszczyk emocji
być. Tak,
też
tak, 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 tak. Szczególnie teraz i szczególnie z tymi chorobami, które się tam różne od zwierzęce biorą, a już kleszcze są takim chyba najlepszym przykładem. Mieliśmy takiego chłopca, nie?
Ale to już...
Taki przypadek
smutna,
z kraju.
Tak, tak, smutna historia. Trochę. Mówiliśmy chyba o tym już kiedyś podczas audycji radiowej w czerwcu, tak? Kiedy no, chłopczyk w czasie upału nie chciał zdjąć kurtki i był zakryty tak całkowicie. Miał i czapeczkę, i kaptur, bo mama nie pozwoliła mu zdjąć tej kurtki. No, w obawie przed kleszczami. Jakoś nie udało się do tego chłopca po prostu dotrzeć. Tak? Poza tym no, był pod czułą opieką jednak swoich nauczycielek, tak? Które musiały wykazać tutaj pewne zrozumienie i my również oczywiście się do tego dostosowaliśmy. Także nikt tego chłopca nie zmuszał do niczego. Został w tej kurteczce.
Mhm. No, może z dziećmi jest trochę łatwiej. A co z dorosłymi?
A z dorosłymi też mamy ciekawe historie. Kiedyś przyjeżdżała do Pawła, nie pamiętam, czy to była uczennica, czy studentka z ojcem. Ojciec ją przywoził samochodem. Pisała chyba jakąś pracę i to było kilka razy. I ten ojciec zostawał w samochodzie i przez ten dłuższy czas, kiedy ta uczennica czy studentka konsultowała się z mężem w tych sprawach właśnie przyrodniczo-leśnych czy w sprawie tej pracy, ojciec siedział w samochodzie. Nigdy nie wyszedł, palił tam papierochy. Być może miał radyjko włączone, nie podchodziłam za blisko. Po drugim lub trzecim razie Pawłowi udało się go wyciągnąć z tego samochodu i pokazać, że tu mamy piękny las, piękną przyrodę.
A jednak stosujecie przemoc.
Nie wiem, jak to, czy ty pamiętasz, jak to było. Pamiętam, że następnym razem, jak przyjechał ten pan z tą córką, to przyjechał w dresiku, w adidaskach, aparacik. Jestem gotowy do wyprawy w las. Bardzo zabawna historia.
Natomiast bardzo lubimy też, ja przynajmniej lubię właśnie zajęcia z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Lubię chodzić do lasu, bo to są ludzie, którzy właśnie chcą iść do lasu i chcą się jeszcze czegoś dowiedzieć. I są sami zaskoczeni, że jeszcze mogą się czegoś nauczyć w tym lesie. Tak? Jak idziemy, opowiadam im, czy tam robimy jakieś takie proste ćwiczenia. I daje mi to poczucie, że rzeczywiście to, co robimy, jest potrzebne. Tak? I ci ludzie się też potrafią tak fantastycznie zachowywać i tak odwzajemnić to takie zaangażowanie nasze w te lekcje, które tam prowadzimy, że jest to bardzo przyjemne, tak?
Też.
Można powiedzieć, że no, że jesteśmy szczęściarzami. Możemy robić to, co lubimy, i jeszcze nam płacą za to.
A czy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku też żerujecie?
Też żerujemy jak najbardziej. Wtedy to już taka mniejsza odpowiedzialność jest, bo to są ludzie dorośli. Raczej nie ubezwłasnowolnieni. Także każdy robi, co chce i jak najbardziej, tak?
Pokrzywki?
Pokrzywki, szczawik zajęczy, niecierpek drobnokwiatowy. Sporo jest takich roślin, które można zbierać sobie w lesie, robić sałatki czy przekąsić
ale
coś.
Ale tak skrzaczka to chyba raczej nie bardzo.
Dlaczego?
Nie.
Po deszczu?
A, po deszczu.
Że brudne?
Po deszczu.
No, ale takie ze sklepu to jeszcze bardziej tą chemią spryskane, a tamte...
No, dobrze, już nie kontynuujmy tego tematu, bo od razu mam wizję różnych sarenek, które wcześniej tam były i zostawiły różne ślady. Ale nie macie takiego poczucia, że to jest taka syzyfowa praca?
Nie. To nie, nie mamy takiego poczucia, ponieważ wracają do nas ci ludzie, już jako ludzie dorośli. Jesteśmy w ośrodku od ponad 20 lat i te małe dzieci przyjeżdżają do nas jako na przykład panie nauczycielki ze swoimi klasami. I to nie są takie odosobnione przypadki.
Albo rodzice ze
albo
swoimi
rodzice
dziećmi.
Przywożą tak,
wtedy
swoje
po
dzieci.
Kilka lat,
tak,
kilkanaście.
I pokazują ośrodek i wspominają, jaką fajną lekcję tutaj mieli w tym ośrodku. No to jest chyba jeden z takich dowodów, że nie
a poza
jest to
tym,
syzyfowa praca.
A poza tym, no chyba dzisiaj, współcześnie musimy chronić to środowisko naturalne, a żeby chronić, to musimy coraz więcej wiedzieć o nim. I myślę, że trochę się przyczyniamy do takiego pogłębiania wiedzy o tym środowisku i o tym, jak powinniśmy korzystać i w jakich relacjach z tym środowiskiem być, aby nie niszczyć go dla własnego dobra. Nie dla żabki czy jakiejś tam innej sikorki, tylko dla siebie samych.
Nie wiem, jak państwu, mnie się was fantastycznie słuchało. A teraz poproszę, mamy piękny kalendarz. Panie Pawle, to są pana zdjęcia. Ten kalendarz, proszę państwa, naprawdę jest... No on jest taki po prostu duży. To trzeba mieć sporą ścianę, żeby się ten kalendarz zmieścił. No styczeń już się nam właściwie kończy, prawda? Bo który mamy dzisiaj? 31. O, to jutro jest 1 lutego. Już telefony widzę dzwonią. Myślę, że dla każdego wystarczy. Pani Ilono, ważna sprawa. Tu są pewne święta w tym kalendarzu zaznaczone. To są święta jakie?
To są święta ekologiczne, święta związane z przyrodą, ale również takie święta jak święto jutrzejsze. I może słuchacze spróbują odpowiedzieć nam na takie pytanie. Jakie święto związane z odpowiedzialnym zachowaniem i odpowiedzialnymi zakupami, a związane to też jest z ochroną lasów na świecie, przypada jutro. Jakie święto przypada jutro? Związane z odpowiedzialnymi zakupami i ochroną lasów na świecie.
No to fantastycznie. To już mamy pierwsze pytanie, ale państwa troszeczkę w niepewności podtrzymam, bo konkursik przeprowadzimy zaraz po 21 po serwisie i po sporcie, a teraz damy państwu troszkę odetchnąć.